trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela wielkanocna, rok A. Z Dziejów Apostolskich. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Z pierwszego listu świętego Piotra. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. On ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Siostry i bracia, przed nami trzecia niedziela wielkanocna. Liturgia słowa tej niedzieli daje nam trzy teksty. Pierwszy to kerygmat, który głosi Piotr zaraz po wyjściu z wieczernika, kiedy wszyscy tam zebrani doświadczyli mocy Ducha Świętego, kiedy cali rozpłomienieni, rozognieni łaską, doświadczeniem mocy Bożej, faktycznie wybiegli z tego wspólnego miejsca dziesięciodniowej modlitwy i zaczęli mówić o Jezusie we wszystkich językach, na wszelki możliwy sposób. To jest pierwsze czytanie, czyli fragment drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Później pierwszy list apostoła Piotra, wersety między 17 a 21, pochodzące również z pierwszego rozdziału. I wreszcie 24 rozdział Ewangelii Łukasza, wersy od 13 do 35. Trzecia niedziela Wielkiej Nocy, po Wielkiej Nocy, przynosi nam po raz kolejny ogłoszenie prawdy o zmartwychwstaniu. Naprawdę Kościół żyje tą prawdą, żyje dzięki tej prawdzie, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie ma żadnego innego powodu, nie ma żadnego innego źródła istnienia Kościoła. Źródłem jest zmartwychwstanie Jezusa, a powodem i celem głoszenie tej prawdy. I dlatego to pierwsze kazanie, to nie było kazanie, to była homilia, bo opierała się mocno na Biblii i to było przepowiadanie opierające się na żywym doświadczeniu tego, co się stało 50 dni wcześniej podczas Paschy, to przepowiadanie przyniosło konkretny owoc. Bo nie możemy zatrzymywać się tylko na tym słowie, które dociera do naszych uszu. Musimy brać cały kontekst tego pierwszego wystąpienia Piotra. Przemówił donośnym głosem i powiedział konkretnie, nie owijając w bawełnę, nie próbując znaleźć jakiegoś dobrego i właściwego wyjścia, nawet nie szukając jakiejkolwiek formy dialogu, powiedział w tej gwarze galilejskiej w taki sposób. Przybiliście tego męża rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Wy to zrobiliście. Nie ktoś inny. Wy. Przez ciebie umarł Jezus. Przyznam, siostry i bracia, że to słowo bardzo mnie dotyka. Zresztą nie tylko mnie, bo rozmawiałem z jednym z braci ze wspólnoty, która posługuje przy naszej parafii, która się tutaj spotyka i modli i powiedział mi, że to również to słowo bardzo mocno dotyka jego serca, bo no na tym polega przepowiadanie, na tym polega doświadczenie spotkania z Chrystusem, na tym polega doświadczenie żywego Boga, że Jego słowo naprawdę nas porusza, że rusza nas to, co mówi Jezus, że ono nas, to słowo pobudza do tego, byśmy według papieża Franciszka zeszli z kanapy i ruszyli, założyli parę dobrych, porządnych butów i poszli głosić, i poszli wskazywać Jezusa. Piotr mówi wyraźnie, przez ciebie, ale mówi też dla ciebie. Przez ciebie Jezus umarł, dla ciebie Jezus umarł i zamiast ciebie Jezus umarł. Tę prawdę głosi Kościół od 2000 lat. Przeze mnie, dla mnie i zamiast mnie. I to rzeczywiście porusza mocno serca słuchających. 3000 z nich przyjmuje chrzest, nawraca się, przyjmuje naukę o tym zbawieniu, przyjmuje naukę o zbawieniu, które przyniósł Jezus Chrystus. Dlaczego przyjmują? Otwarli swoje serca, przekuli, dali przestrzeń, ale też zobaczyli świadków. Zobaczyli Piotra, zobaczyli apostołów, zobaczyli tych wszystkich, którzy wypadli jak poparzeni ogniem Ducha Bożego z tego miejsca i głosili Chrystusa. I dlatego Piotr mówi wyraźnie, tego Jezusa wskrzesił Bóg, my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Jesteśmy świadkami nowego życia, jesteśmy świadkami łaski, jesteśmy świadkami mocy Bożej. To, co Paweł później powtórzy, czy powie, nie mając doświadczenia wieczernika, ale mając doświadczenie spotkania żywego Jezusa. Będzie mówił, nie posłał mnie Bóg, żebym chrzcił, ale żebym głosił Ewangelię, żebym ogłaszał dzieła potęgi tego, który mnie wyrwał z ciemności i przeznaczył do światła, abym był świadkiem Ewangelii mocy Bożej obecnej w Ewangelii, mocy Bożej, którą jest Ewangelia, Ewangelii, która jest mocą, która jest mocna, słowa, które może zmienić wszystko, które może zmienić człowieka. Nie podałem na początku naszego spotkania tematu tego komentarza do czytań, ale myślę, że on jest bardzo klarowny, bardzo jasny. Świadectwo i słowo. O tym mówi Piotr później, pisząc do gmin chrześcijańskich. W tym fragmencie, który usłyszymy dziś jako drugie czytanie, Piotr mówi o Chrystusie, o zmartwychwstaniu, o tym, że rzeczywiście przez Chrystusa my wierzymy Bogu, że dzięki temu, co się stało z Jezusem, my możemy wierzyć Bogu, że Bóg uwiarygodnił wobec każdego z nas siebie samego. Bóg pokazał, że jest godzien wiary. Bóg pokazał, że chce, żebyśmy wierzyli Jego Słowu, żebyśmy wierzyli temu, co On podał, temu, z czym do nas przychodzi, temu, czym nas karmi, że nie musimy podejrzewać Go o jakieś złe intencje. Ale Bóg jest godny wiary, jest godzien wiary. Ile razy w Eucharystii, na modlitwie, ile razy w swoim życiu wypowiadamy słowo Amen, ile razy wypowiadamy je świadomie, mówiąc godzien wiary. Uwierzyliśmy Bogu, który wskrzesił Jezusa z martwych i udzielił Mu chwały. I co się dzieje przez to? Nasza wiara i nasza nadzieja są skierowane ku Bogu. Komu wierzysz? Dlaczego wierzysz? Gdzie jest Twoja nadzieja? Komu ufasz, siostro i bracie? Skoro Pan przychodzi do nas i mówi, Twoja wiara i Twoja nadzieja niech będą skierowane ku mnie. Czy naprawdę wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu? Czy to jest Twoje źródło? Niedawno w jednym z psalmów responsoryjnych w trakcie mszy świętej śpiewaliśmy taki refren. Jednego pragnę, mieszkać w domu Boga. I zacząłem się zastanawiać sam, czy rzeczywiście to jest moje jedyne pragnienie. Nie jedno z wielu, ale pragnienie fundamentalne. Czy każde inne pragnienie prowadzi mnie do tego, mieszkać w domu Boga. Jednego pragnę, niczego innego nie pragnę, jak tylko mieszkać w domu Pana. To się dobrze śpiewa w kościele. Powtarza czasami zupełnie bezrefleksyjnie. A przecież to jest słowo Boga. Wypowiadamy na głos, czy śpiewając, czy recytując. Psalm responsoryjny ma przecież taką samą rangę jak pozostałe czytania. No nie można go opuszczać. Przepisy liturgiczne mówią wyraźnie. Śpiew przed Ewangelią można opuścić, ale nie można opuścić psalmu responsoryjnego. Proklamowaliśmy dla siebie werset, jednego pragnę mieszkać w domu Boga. Czy to jest moje pragnienie? Czy to jest moja nadzieja? Czy ja temu wierzę? Czy wierzę temu słowu? Czy wierzę Bogu? Czy widzę Boga jako wiarygodnego w moim życiu? To są bardzo konkretne, bardzo mocne pytania, z którymi zderzyli się Żydzi słuchający Piotra na placu w Dzień Pięćdziesiątnicy, z którymi zderzyły się wspólnoty czytające list Piotra do siebie. To jest rzeczywistość, to są pytania, z którymi zderzyli się uczniowie idący dzisiaj do Emaus, do tych gorących źródeł, bo to znaczy słowo Emaus, gorące źródła. Myślę, że każdy z nas, jeśli miał doświadczenie kąpieli w gorących źródłach, wie, że tam można odetchnąć, że można o wszystkim zapomnieć, że można się zrelaksować. No po co oni tam idą? Mając za sobą doświadczenie śmierci Jezusa. Oni nie idą nawet spod krzyża, nie uciekają spod krzyża, bo ich tam nie było. Oni uciekają od siebie samych. Odchodzą z Jerozolimy. Wychodzą z Jerozolimy. My wiemy, co się dzieje, kiedy ludzie wychodzą z Jerozolimy. Pamiętacie na pewno, siostry i bracia, tę przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie. Nie przeszedł pół drogi do Jerycha człowiek, który wyszedł z Jerozolimy i już go dopadły demony. już był na wpół umarły. Takie rzeczy się dzieją, kiedy odchodzimy z Jeruzalem, kiedy odchodzimy od Pana, kiedy chcemy tylko świętego spokoju, kiedy chcemy zapomnieć o wszystkim, co jest trudne, zapomnieć o krzyżu, kiedy uciekamy od tego doświadczenia, które jest naprawdę bolesne, naprawdę bolesne. I na tej drodze na szczęście spotyka ich Jezus, bo nie wiadomo, co by się stało. Nie wiadomo, czy by dotarli do Emaus. Może zrealizowałoby się na nich słowo Jezusa z tej przypowieści o miłosierdziu Samarytanina, od człowieka, którego się normalnie odrzuca. Ale Jezus przyszedł. Jezus idzie razem z nimi. On dzieli drogę. On jest. I od czego zaczyna się rozmowa? Zapytał ich, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Tam święty Łukasz używa greckiego słowa, które oznacza rozważać, wymieniać słowa albo rzucać, czy nawet miotać wzajemnie. Czyli właściwie można by przetłumaczyć to zdanie w taki sposób. Na przykład, jakie są słowa, które wymieniacie ze sobą idąc? Albo jakie są słowa, które rzucacie w siebie w czasie tej drogi? Oni odpowiadają, myśmy się spodziewali. Jesteśmy rozczarowani, bo się nie spełniły nasze nadzieje. Kto z nas tego nie przeżywał? Tego rozczarowania, że Bóg nie zrealizował naszych planów, że Bóg nie wysłuchał dosłownie naszej prośby, naszej modlitwy, że nie zrobił tak, jak powinien był zrobić, jak myśmy się spodziewali, jak myśmy czekali. Chociaż wiemy wszystko, bo Jezus dalej wyjaśnia uczniom, że oni wiedzą wszystko. Oni mają na wyciągnięcie ręki proroctwa. Oni mają na wyciągnięcie ręki całe prawo. Wszystko, co zostawił Mojżesz. Oni mają na wyciągnięcie ręki wszystkie słowa, które są potrzebne do wiary. Przecież wiara rodzi się ze słuchania słowa. Ze słuchania słowa Chrystusa. Oni mają w głowie to, co Jezus mówił. I co? I nic. I oni tylko rzucają w siebie tymi słowami. Ale rzucają je w taki sposób, że to nie przynosi żadnego efektu. Nie kruszy w nich lęku, przerażenia, tego rozczarowania, tego przeświadczenia o bezużyteczności czasu, który przeżyli z Jezusem. Chcą zapomnieć, chcą się zanurzyć na chwilę w gorących źródłach, chcą odetchnąć, chcą się zrelaksować, nie myśleć o niczym. Uciec od tego wszystkiego. Uciec od swojego smutku, uciec od rozgoryczenia. Rzucanie takich słów, miotanie takich pocisków, wymienianie czy rozważanie nawet, ta wymiana, ten dialog nie przynosi żadnego efektu, bo to musi się zderzyć ze Słowem Bożym. Nie zrozumiem swojego życia, nie zrozumiem krzyża, nie zrozumiem nic tak naprawdę, dopóki nie uderzy we mnie Słowo Boga. Co robi Jezus? Jezus zaczyna z nimi walczyć. To jest walka bardzo swoista. Oni przedstawiają mu wszystkie swoje smutki, żale, te rozdarcia, uderzają w Jezusa całą swoją niepewnością, a Jezus odpowiada Słowem Boga. Ta cała gorycz, zwątpienie, niespełnione nadzieje, niezrealizowane oczekiwania, wszystko zderza się ze Słowem Boga. I to Słowo jest jak strzała, jak miecz. Ono rozcina, ono rozrywa. Ono miażdży, ono kruszy, to słowo kruszy, to słowo jest potężne. Proroctwa, obietnice i znaki dane w Biblii powoli kruszą ich serca. Ale to jeszcze nie jest to. Ten ogień gdzieś tam w nich jest, ale jeszcze nie potrafią go rozpoznać. Oni nie wiedzą, co to za ogień, co ich tak naprawdę rozpala. Oni nie wiedzą, czym jest ten żar. Potrzeba czegoś jeszcze. Potrzeba wspólnoty. Potrzeba sakramentów. Potrzeba tych trzech rzeczywistości, żeby wrócić do siebie, żeby wrócić do Jeruzalem, żeby wrócić z przekonaniem, że Chrystus zmartwychwstał. Wspólnota, słowo, sakramenty. W dowolnej konfiguracji. Może właśnie od tego by trzeba zacząć. Słowo, wspólnota i sakramenty. Eucharystia. To są te trzy przestrzenie, w których rodzi się wiara, w których my rodzimy się do wiary i do nadziei. I wtedy to bombardowanie Słowem Bożym, ta walka, ta wojna, to zranienie, które sprawia w nas słowo Chrystusa, staje się źródłem uwolnienia, staje się źródłem uzdrowienia. Ono sprawia, że przestajemy Boga oskarżać o bezduszność względem nas. Ono uwalnia nas od lęku. Już nie trzeba iść, by o wszystkim zapomnieć. Nie trzeba się zatrzymywać w Emaus. Odwrotnie, przeciwnie. Nakarmieni przez Jezusa, umocnieni Jego słowem, po doświadczeniu wspólnoty, wracają w te pędy do Jerozolimy. Każdy mój smutek, każda moja rozpacz, każde przerażenie, każde rozgoryczenie, każda wątpliwość może się spotkać z nadzieją, którą przynosi mi zmartwychwstały Chrystus. To wszystko stopi się wtedy, kiedy mam doświadczenie spotkania żywego Boga. Siostry i bracia, my wiemy, że to nie jest proste doświadczenie, że to nie jest łatwe. Że to też nie będzie tak, że od razu my się przestaniemy lękać o przyszłość, o wszystko, co się ma wydarzać. Pewnie tak nie będzie. Znamy siebie. Znacie siebie. Ja siebie też znam. Ale jestem pewien dzisiaj, teraz, kiedy wypowiadam te słowa, że spotkanie, autentyczne spotkanie ze zmartwychwstałym, kiedy słucham Jego słowa, kiedy karmię się Jego ciałem i przeżywam to we wspólnocie, daje mi odwagę. Daje mi odwagę do tego, by nie bać się nawet odrzucenia, nawet zranienia, nawet właśnie tego, że mnie ktoś potraktuje tak jak Jezusa, którego osądzono jako bluźnierce, świętokradce, jako człowieka, który nie ma nic wspólnego z Bogiem. Boga odsądzono od czci i wiary. Oskarżono Go o bluźnierstwo. Ale wiem, że to spotkanie właśnie z tym Bogiem daje mi siłę. Daje zdolność do tego, by przy innej okazji powiedzieć: tego Jezusa wskrzesił Bóg. Jestem tego świadkiem. Może potrzeba jeszcze czasu. Może to już jest ten czas. W końcu to trzecia niedziela wielkanocna. I my dalej pozdrawiamy się i dalej świadczymy o tym, że Chrystus zmartwychwstał, że prawdziwie to zrobił. Nie bójmy się, On nas nie zmusi. Jeśli czytamy dokładnie tę Ewangelię, to zobaczycie, siostry i bracia, wiecie o tym bardzo dobrze, że Jezus jest delikatny, On okazuje, jakby chciał iść dalej. Nie narzuca się. Wytłumaczył, walczyli przez całą drogę. Jezus może iść dalej. Oni Go przymusili, oni Go zatrzymali. Przypomina mi to zatrzymanie aniołów przez Lota w Sodomie w 19 rozdziale Księgi Rodzaju. Lot też zatrzymał na siłę aniołów u siebie w domu, pociągnął ich za ręce, uchronił ich przed żądzą mieszkańców Sodomy i dlatego nad ranem aniołowie to samo zrobili z Lotem. Oni wyciągnęli go, pociągnęli go za ręce, chociaż Lot, ani jego żona, ani córki, zięciowie zostali, córki wyszły ostatecznie, ale oni nie mieli zamiaru opuszczać tego środowiska Sodomy. Im tam było wygodnie. Bywa tak, że Chrystus będzie pokazywał mi przez słowo, przez wydarzenia, przez doświadczenie we wspólnocie, przez sakramenty, że chce mnie wyrwać z jakiegoś świata, mojej rozpaczy, mojego grzechu, mojego błędnego myślenia, czy obłędnego myślenia nawet. Chrystus będzie mnie chciał od tego uwolnić, jeśli ja Go zatrzymam. Jeśli ja mu powiem: Panie, zostań, chcę Cię zmusić do tego, żebyś został. Ja nie chcę być bez Ciebie, to On mnie wyrwie. Jeśli zatrzymam Go, to On mnie wyrwie z tego wszystkiego, co mnie na ten moment przeraża, co mi nie pozwala wierzyć i mieć nadziei. Prośmy o to, siostry i bracia, dla siebie, dla naszych bliskich, dla Kościoła, dla świata. Chrystus idzie z nami drogą naszego życia. Chrystus idzie z Tobą, Twoimi drogami. Proś Go. Proś Go, siostro i bracie, z ogromną wiarą, z niecierpliwością czy z natarczywością, żeby był przy Tobie, żeby Cię wyrywał z tego wszystkiego, co nie pozwala Ci ucieszyć się zmartwychwstaniem i co nie pozwala Ci oświadczyć wyraźnie, że Bóg wskrzesił Chrystusa, że jesteś świadkiem zmartwychwstania, że masz doświadczenie żyjącego Boga. Niech tak się stanie. Amen.
Bogu niech będą dzięki.